Umiłowani bracia i siostry, wszyscy tu obecni, pozdrowieni na początku tej mszy świętej przez biskupa Romualda. Także wy wszyscy, bracia i siostry, którzy łączycie się z nami przed odbiornikami telewizorów. Tą mszą świętą dzisiejszą wieczorną, 13 sierpnia, rozpoczynamy w Konkatedrze Warszawsko-Praskiej obchody stulecia Bitwy Warszawskiej. Była ta bitwa najważniejszą bitwą wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-20 i wiosny 21 roku. Najważniejsze rozstrzygnięcie, jak mówią historycy, zapadło dokładnie 16 sierpnia, 100 lat temu. Tym niemniej, mimo tego uznajemy dzień dzisiejszy, czy dzień 15 sierpnia, uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej jako dzień obchodów tej ważnej rocznicy. 21 lat temu Jan Paweł II, kiedy stanął na cmentarzu w Radzyminie, powiedział wymowne słowa. Powiedział, najbardziej wymowne byłoby moje milczenie tutaj, ale potrzebne są także słowa. I tam na cmentarzu powiedział niewiele. Resztę dopowiedział przed katedrą świętego Floriana w Warszawie. Niektóre z tych słów, myślę, że warto dzisiaj przypomnieć, słów wielkiego papieża pochodzącego z Polski, świętego papieża. Mówił papież, urodziłem się w maju 20 roku, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę niejako z urodzenia w sobie wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli. Właśnie w imię tego długu, wdzięczności za ocalenie Warszawy, Polski, ale przecież Europy i świata przed nawałą ateistycznego komunizmu, tutaj dzisiaj jesteśmy. Po to, by ten dług spłacać. Wprawdzie święty papież powiedział 20 przeszło lat temu, że zostawia ten testament spłacania długu i pamięci młodej, nowej wówczas diecezji warszawsko-praskiej. Ale przecież dobrze wiemy, że wszyscy jesteśmy dłużnikami tej bitwy, tej wojny, tego trudu dowódców i żołnierzy, którzy ocalili nas wtedy wszystkich. Dlatego będąc wszyscy dłużnikami, wszyscy się dzisiaj modlimy, ale w sposób szczególny chciałbym wyrazić, myślę, że naszą radość, że są wśród nas harcerze, a więc przedstawiciele młodzieży, bo daje to nadzieję i pewność, że ta sprawa długu wdzięczności będzie przenoszona w kolejne pokolenia. I nie zapomnimy o tym dniu i tych dniach, i tej odwadze, i tym męstwie. Nawet jeżeli historycy zapiszą to i zapisali jako jedną z największych bitew w historii, to my to zapiszemy w naszych sercach. I będziemy pamiętać i będziemy wdzięczni. Ten dług spłacamy dzisiaj przede wszystkim modlitwą i czynem naszych codziennych dni, jaki podejmujemy dla naszej ojczyzny, w różnych wymiarach naszego życia i naszego powołania. Ten dług wdzięczności spłacamy modlitwą za dowódców i żołnierzy, a także za wspomagającą i współcierpiącą ludność cywilną. Ale chcemy także spłacać ten dług, o którym mówi papież, wiernością, tym wartościom, o które walczyli żołnierze tej wojny i tej bitwy, a była to wolność ojczyzny. Była to wolność Warszawy, wolność Europy, ale także sprawiedliwość, wiara, godność każdego człowieka, rodziny i całej społeczności ludzkiej zagrożonej wtedy przez tę okropną ideologię, która przeszła przez Europę i chciała wejść bardzo głęboko już wtedy w roku 1920. Mówił papież dalej 20 lat temu, było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane cudem nad Wisłą, mówił papież. Można tak mówić i mówimy o cudzie nad Wisłą także dzisiaj, że zostało przecież, i wiemy o tym, poprzedzone żarliwą modlitwą Warszawy i całej Polski. Episkopat Polski zebrany na Jasnej Górze w przededniu tych wielkich wydarzeń poświęcił cały naród polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski. Także dzisiaj rozpoczynamy to świętowanie dziękczynne, odprawiając mszę świętą o Matce Bożej łaskawej, patronce Warszawy. Bracia i siostry, to połączenie odwagi, męstwa, poświęcenia żołnierzy oraz mądrości dowódców tej bitwy wraz z modlitwą miasta i Polski pozwala nam mówić więc o cudzie z nad Wisłą, ale zawsze, i trzeba to mocno podkreślać, ale zawsze trzeba mówić bez umniejszania roli dowódców tej bitwy, Piłsudskiego, Rozwadowskiego, Hallera i innych generałów oraz wielkiego wkładu polskich żołnierzy, którym zawdzięczamy po ludzku to zwycięstwo, przypomniał nam wtedy papież. Takie próby umniejszania tej roli pojawiły się nawet zaraz po zwycięstwie, zwłaszcza wtedy, kiedy przeciwnicy Piłsudskiego chcieli w ten sposób umniejszyć jego wielkość. W liturgii dzisiejszej mszy świętej o Matce Bożej Łaskawej słyszymy dziś słowa o mądrości, o Bożej mądrości, która wychodzi z ust Najwyższego i okrywa całą ziemię i każdego z nas. My do tej mądrości idziemy, tę mądrość odkrywamy i tej mądrości Boga chcemy się uczyć. Odnosimy dziś te słowa z Księgi Mądrości do Maryi, którą nazywamy stolicą mądrości. Ona płaszczem swojej opieki okrywała i okrywa Warszawę wtedy, kiedy ją czcimy na Jasnej Górze i wtedy, kiedy, jak to dzisiaj w Polsce, czcimy ją jako Matkę Bożą z Kalwarii, takiej czy innej, tej zebrzydowskiej, i wtedy, kiedy ją czcimy jako Matkę Bożą łaskawą, naszą warszawską patronkę. Z kolei w Ewangelii Pan Jezus prowadzi nas wraz z Maryją i apostołami na wesele w Kanie Galilejskiej. Trzeba nam ciągle na nowo odczytywać znaczenie tej perykopy ewangelicznej, znaczenie tego wydarzenia, bo przecież Jezus nie poszedł tam tylko po to, żeby być na weselu. Czy jak to mówimy nieraz przy różnych okazjach, zwłaszcza przy ślubach, po to, by pobłogosławić swoją obecnością ten związek ludzi młodych. Jeszcze nie jako sakrament wtedy. Choć to znaczenie też jest ważne. Ale wydobywając to, co najistotniejsze z tego wydarzenia w Kanie Galilejskiej, musimy powiedzieć, że celem tego pójścia zaraz na początku publicznej działalności Pana Jezusa było dokonanie pierwszego cudu. Pokazanie apostołom, pokazanie weselnikom, pokazanie tym, którzy go słuchali, że przychodzi do nich ten, który jest zapowiadanym Mesjaszem, który jest zapowiadanym Synem Boga Żywego. I to jest niewątpliwie pierwszy i najważniejszy cel tego przyjścia. A taki cel, który nam wszystkim z kolei ustawia miejsce i rolę Maryi w naszym życiu i w życiu Kościoła, to są te znamienne słowa Ewangelii o Kanie Galilejskiej, kiedy Maryja mówi do sług tam pracujących: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. Wiemy, co było przedtem. Po ludzku mówiąc, Maryja chciała jakby troszkę pójść na skróty. Wiedziała, kim jest Jezus, więc przyszła do Niego z prośbą dość stanowczą: wina nie mają. I usłyszała odpowiedź: czyż to moja albo twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. I wtedy wypowiada słowa: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój syn. I to jest ta podstawowa misja i rola Maryi względem nas w Kościele. Ona nie ma dla nas swojej własnej woli do wypełnienia. Ona prowadzi nas do swojego Syna, do Jezusa i mówi: zróbcie, co On powie, czyli wypełniajcie Jego wolę. Ona nas prowadzi do Jezusa Chrystusa i w ten sposób przez całe wieki i także dzisiaj, rozumiejąc miejsce Maryi, Matki Kościoła, w środku Chrystusowego Kościoła, pragniemy iść za jej słowami i rzeczywiście, zanim wyprosimy cud i łaskę Boga żywego, chcemy zrobić to wszystko, co do nas należy. W tym miejscu jeszcze raz na moment wróćmy do cudu nad Wisłą. Postawmy pytanie zupełnie retoryczne. Czy odbyłby się cud w Kanie Galilejskiej, gdyby słudzy zaprotestowali i nie zrobili tego wszystkiego, co do nich należało? Można powiedzieć, pewnie cudu by nie było. Pan Jezus chciał doprowadzić do tego, żeby każdy odnalazł swoją własną rolę i swoje własne zadanie także w tym pierwszym cudzie. Bóg nigdy nie zastępuje człowieka w jego obowiązkach, w jego powołaniu i w tym, co do niego należy. Błogosławi także tym, którzy idą drogą jego przykazań i pełnią jego świętą wolę. Nie inaczej jest także wtedy, jak to widzimy dzisiaj, gdy modlimy się słusznie i potrzebnie o ustanie pandemii. Ale warunkiem wstępnym tej modlitwy, patrząc na Kanę Galilejską, jest to pytanie, czy zrobiliśmy wszystko i czy robimy wszystko, co do nas należy w tej kwestii, w tej materii, w której przyszło nam żyć w tych ostatnich miesiącach, trudnych, niebezpiecznych. I najgorsze to, że nie bardzo wiemy, jak prędko i kiedy się to skończy. A więc módlmy się do Boga, ale róbmy tak jak słudzy Kany Galilejskiej wszystko to, co do nas w tym momencie i teraz należy. Bracia i siostry, można powiedzieć, że ci słudzy Bitwy Warszawskiej zrobili wszystko, co do nich należy. Zarówno dowódcy, jak i żołnierze. Do tego przyszła modlitwa Kościoła, który był razem z nimi dla wszystkich. I owocem tego wszystkiego, zarówno z ludzkiego, jak i z boskiego punktu widzenia, było to zwycięstwo, które dzisiaj świętujemy i za które Bogu i ludziom, Panu Bogu, dziękujemy. Ta rocznica i obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej uczą nas wielu, wielu rzeczy. Nie czas, by o nich wszystkich można dziś było powiedzieć. Wspomnijmy praktycznie tylko o jednej, która nas jakby przeniesie w naszą dzisiejszą rzeczywistość. Polska skołatana czasem rozbiorów. 7 latami wojny, z tego 3 lata wojen o granicę, na wschodzie i na zachodzie, potrafiła się poderwać, zmobilizować, być razem w obronie ojczyzny jesienią roku 19 i w roku 20, aż do marca roku 21. Oficerowie, żołnierze, mieszczanie i chłopi, wykształceni i prości, stawali w obronie ojczyzny. Ta jedność w różnorodności, bo przecież oni byli różni. I na kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy przed tą wojną, ta jedność w różnorodności przyniosła owoce, za które dzisiaj Bogu dziękujemy. Kościół cały był z nimi, tworząc zaplecze modlitwy. Kościół stanął i był dla wszystkich tych, którzy jeszcze kilka miesięcy wcześniej byli poróżnieni politycznie, społecznie, narodowo. Symbolem, jak to wspomniał ksiądz biskup Romuald, tej jednoczącej roli Kościoła przy walczących żołnierzach był młody ksiądz Ignacy Skorupka. A więc pytanie dla nas i do nas. Czy taka różnorodność i jedność zarazem dla dobra wspólnego jest możliwa tylko w śmiertelnym zagrożeniu? Z pewnością mamy wiele przykładów, kiedy się potrafimy przy rozmaitych ludzkich nieszczęściach mobilizować, być razem. Pytanie, czy jest ich dość dużo? Pytanie, czy nie jest ich za mało? Czy jest możliwa taka mądra jedność w różnorodności, także w naszej normalnej, organicznej pracy dla ojczyzny, dla dobra wspólnego i dla człowieka? I druga część tego pytania, bracia i siostry, dotyczy Kościoła, więc nas wszystkich, ochrzczonych, należących do Kościoła, tworzących Kościół, nas wszystkich także dzisiaj tutaj obecnych. Czy Kościół jest i czy potrafi być jako mistyczne ciało Chrystusa dla wszystkich ochrzczonych, wierzących, ale także szukających i niewierzących? Czy chce objąć głoszeniem Słowa Bożego, posługą sakramentów, posługą miłości tych wszystkich, którzy na co dzień mówią o sobie my, wy, oni? Czy jest i czy chce być dla wszystkich? W imię słów Chrystusa, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Byłoby czymś bardzo niedobrym, gdyby do wnętrza Chrystusowego Kościoła, który jest posłany do wszystkich ludzi i wszystkich narodów, także wprowadziły się i znalazły tam miejsce owe podziały na my i oni. To też jest pytanie w stulecie tamtych wydarzeń, o których dzisiaj wspominamy. Takie rocznice jak dzisiaj są także po to, by sobie stawiać takie pytania i szukać na nie odpowiedzi, ale szukać odpowiedzi ewangelicznej i w Ewangelii, tak jak przystało na ludzi wierzących Chrystusowi. I jeszcze jedno na koniec. Kardynał Stefan Wyszyński, sługa Boży. Modlimy się o jego beatyfikację. Wiemy, że pandemia po długich dyskusjach i w Rzymie, i w Polsce przesunęła nam ten dzień, ale wiemy, że ta beatyfikacja, taka, która zgromadzi ludzi, którzy chcą na niej być, jest nam wszystkim dzisiaj i w czasie pandemii, i w tym czasie, w którym żyjemy, bardzo potrzebna jako czas refleksji i zarazem czas dziękczynienia Panu Bogu. Prymas w swoich zapiskach, ale w swoich kazaniach przez praktycznie cały swój biskupi pontyfikat bardzo często mówił o Bitwie Warszawskiej, o cudzie nad Wisłą. Mówił wtedy, kiedy nie wolno było mówić. mówił wtedy, kiedy się przykrywało to wydarzenie z wiadomych powodów, o których tutaj nie trzeba mówić. Mówił odważnie, mężnie, bo wiedział, ile zawdzięczamy tamtym ludziom, tamtym żołnierzom, tamtym oficerom. Wśród wielu słów, które mówił, które wyciągał jakby na światło dzienne dotyczących i tamtej wojny, i wszystkich wojen, które przeżył, i czasu Solidarności, i czasu stanu wojennego, którego właściwie nie doczekał na szczęście dla siebie, mówił bardzo dużo o miłości. Wśród wielu słów, które zostaną już teraz i po beatyfikacji po nim, to będą słowa: ten, który miłuje, zwycięża. A w 66 roku na milenium dał także wersję negatywną tych słów. Kto nie miłuje, kto nienawidzi, ten już przegrał. Bracia i siostry, to też jest testament. Testament człowieka, dla którego Polska była po Bogu, Kościele i Maryi czymś najważniejszym. On dla niej swoje życie dał. I przez jego wstawiennictwo, przez wstawiennictwo świętego papieża Jana Pawła II zanosimy dzisiaj do Pana Boga nasze prośby, modlitwy, dziękczynienia, modlitwy za zmarłych, ale także modlitwy za naszą ojczyznę i modlitwy za nas, którzy tę Polskę dziś stanowimy, abyśmy potrafili czerpać z tego wysiłku i ofiary naszych przodków, naszych poprzedników, i naśladować ich w tym wszystkim, co jest troską o człowieka, co jest troską o rodzinę, co jest troską o dobro wspólne i co jest troską o naszą ojczyznę, która jest jakby najwyższym wymiarem tego dobra wspólnego, na którym nam powinno zależeć.